Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.
Iwona Kosztyła, dzień dobry, witam Państwa w audycji Żyć w rodzinie, ale jak? Dziś porozmawiamy o przemocy, a porozmawiamy o tej przemocy w kontekście działalności Fundacji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks. Naszym gościem jest Daniel Mróz, prezes Fundacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakim rodzajem przemocy zajmuje się Fundacja? To takie pytanie na początek.
My tak naprawdę nie rozróżniamy form przemocy czy rodzajów przemocy. Zajmujemy się całą przemocą. Główne nasze działania ukierunkowane są na przemoc w rodzinie, na przemoc w relacjach partnerskich, czyli tutaj w tych najbliższych związkach.
Przemoc jest właśnie takim szerokim pojęciem i w tą przemoc, w to pojęcie może się zmieścić bardzo wiele, prawda?
Tak, bardzo dużo ludzi utożsamia przemoc jedynie z takimi zachowaniami fizycznymi, tak? Natomiast przemoc jest o wiele szerszym zjawiskiem i tutaj poza przemocą fizyczną to mamy psychiczną, emocjonalną, ekonomiczną, seksualną, tak? Także ten obszar przemocy jest zdecydowanie szerszy.
Która dziś jest taka najbardziej widoczna?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o widoczność, czyli o ślady, to pewnie cały czas przemoc fizyczna. Natomiast jeżeli chodzi o występowanie, no to wszystko zaczyna się od tej relacji emocjonalnej, tak? Czyli tej przewagi emocjonalnej, przemocy emocjonalnej, od tego wszystko się zaczyna.
Mówiąc o przemocy fizycznej, mamy świadomość, że taka przemoc istnieje i o niej właśnie najczęściej mówimy. A jaka jest nasza znajomość tych innych rodzajów przemocy?
No właśnie niewielka. Bardzo często jak pracujemy z ludźmi, to niestety też instytucje, które powinny zajmować się tym problemem i być świadome, bardzo często skupiają się głównie na tej przemocy fizycznej, bardzo często marginalizując albo lekceważąc przemoc psychiczną. Natomiast ta przemoc psychiczna, ale także ekonomiczna czy seksualna występuje równie często, a nawet i częściej w związku z powyższym bagatelizowanie jej jest błędem.
Jakimi problemami przychodzą osoby, które zwracają się o pomoc do fundacji?
Do nas zwracają się dwa typy osób, czyli z jednej strony osoby doświadczające przemocy, czyli te osoby, które bezpośrednio ich ta przemoc dotyka i tutaj oni głównie się kierują do nas na terapię, na wsparcie psychologiczne. Natomiast drugi i tutaj chyba ostatnio największa grupa odbiorców, którymi się zajmujemy, to są osoby stosujące przemoc, czyli głównie mężczyźni, z którym świadczymy pomoc terapeutyczną oraz korekcyjno-edukacyjną.
Tacy mężczyźni, panowie, przychodzą dobrowolnie?
Bywa różnie. Zmienia się to z roku na rok. Ostatni rok akurat, nie wiem dlaczego, być może z okresu pandemii, jest tak, że zdecydowana większość to byli klienci indywidualni, dobrowolni. Czyli takich było najwięcej. Natomiast na przestrzeni lat, kiedy pracujemy, to różnie bywa. Mamy osoby kierowane z sądów, mamy osoby kierowane z instytucji pomocy społecznej. Także bardzo szeroki zakres.
Kiedy tacy panowie zauważają, że mają problem?
Bardzo często nie zauważają do samego końca, czyli w tym elemencie zaprzeczania funkcjonują aż do spotkania i pierwsze spotkania mają na celu jakby pokazanie im tego, czym jest przemoc, rozumienia tej przemocy, tego, że wynika ona z intencji władzy i kontroli, chęci podporządkowania sobie innych osób i dopiero uświadamiają sobie bardzo często to na spotkaniach z nami, czyli bardzo często przychodzą jakby z powodu tego, że ktoś ich skierował, czy ktoś ich do tego nakłonił, czy zmusił, dopiero potem sobie to uświadamiają. Natomiast inna część osób, ci, którzy przychodzą dobrowolnie, to najczęściej pojawiają się w kryzysach w związkach, czyli kiedy mają już taką sytuację, gdy ich sytuacja na przykład rodzinna wisi na włosku i przychodzą po jakąś pomoc, że z czymś mają problem, ale też ta świadomość, że ta odpowiedzialność jest po ich stronie, jest niewielka.
I mówimy tutaj o przemocy fizycznej?
Każdej przemocy, bo tutaj nie tylko. Natomiast zdecydowanie większość osób zgłasza się, jeżeli zgłasza się dobrowolnie, to zgłasza się najczęściej po zastosowaniu tej przemocy fizycznej, bo to jest taki moment, kiedy zaczynają bać się sami swoich reakcji i dopiero wtedy sobie to zauważają, tak? Bo bardzo często tą przemoc psychiczną lekceważą, ignorują czy umniejszają.
Największym problemem jest przyznanie się pewnie do tego, że stosuje przemoc, bo to chyba jest taka podstawa.
To tak jak w każdej takiej sytuacji trudnej, tak, trudności, nie wiem, funkcjonowania. Bardzo podobnie z alkoholizmem, tak? Pierwszym krokiem jest przyznanie się do tego, że mam problem z alkoholem. I bardzo podobnie jest z przemocą, czyli jakby element uświadomienia sobie, że odpowiedzialność jest po mojej stronie, nie zrzucania tego, że nie wiem, ktoś mnie sprowokował, zezłościł i tak dalej, tylko to ja mam problem ze swoimi emocjami, ja mam problem ze swoimi przekonaniami i dopiero uświadomienie sobie tego elementu jest pierwszym krokiem do zmiany.
Przychodzi taki mężczyzna do państwa i jak wygląda ten cały proces, jak przebiega?
Proces jest różny. Z każdą osobą jest inaczej, bo każda jest na innym etapie jakby świadomości, na innym etapie także takiego przyznawania się do tego problemu. Natomiast pierwszy element to jest edukacja w zakresie przemocy. Czym ta przemoc jest, czym ona się charakteryzuje, na czym polega. To, że głównym przyczyną tej przemocy jest intencja władzy i kontroli, czyli chęć podporządkowania sobie innych osób, żeby było tak, jak ja chcę, tak? Bez jakby możliwości dawania drugiej osoby prawa wyboru i narzucania tego pod różnymi tam przykrywkami, tak? Czyli jest to jakby pierwszy element. No a potem drugi element to jest praca nad zmianą. I praca nad zmianą to jest identyfikacja przekonań osób, bo bardzo duża część jakby naszej pracy terapeutycznej, jak i korekcyjno-edukacyjnej, to jest praca na przekonaniach, czyli na tym, co osoba ma w głowie, czego wyniosła z domu, z wychowania, socjalizacji, z kultury, z religii, czyli to, co jakby nami kieruje na co dzień. I te nasze przekonania na przykład usprawiedliwiają nasze zachowania. Przecież ja mogę uderzyć swoją żonę, bo przecież jak poszła z kimś na spotkanie, to przecież miała mnie słuchać, tak? Więc jakby zmiana tych przekonań jest jakby takim fundamentem.
Długo trwa taka praca?
Różnie. Mamy jakby dwa typy naszej pracy. Pierwszy typ to jest grupowy i typ grupowy to jest 60 godzin, 24 spotkania po 2,5 godziny, poprzedzone spotkaniami indywidualnymi, takimi diagnostycznymi. I to jest jeden element pracy. I tutaj pracujemy taką metodą Duluth. Jest to metoda amerykańska wzięta ze Stanów Zjednoczonych, którą my dostosowaliśmy tutaj do realiów polskich. Nasza fundacja jest takim wiodącą instytucją w Polsce, która realizuje tego typu programy. Natomiast drugi to są programy indywidualne i przez to, że mamy pandemię przez ostatnie dwa lata, to jest nasza wiodąca działalność. I tutaj są to spotkania indywidualne, face to face z terapeutą i one odbywają się od 10 do 14 spotkań.
Wróćmy na chwileczkę do tej terapii, powiedzmy, grupowej. Czy mniej więcej to wygląda tak jak chociażby spotkania ludzi, którzy mają problem z alkoholem?
Nie, troszeczkę inaczej, chociaż elementy 12 kroków wprowadzamy w program, ale jest to jakby w innym kontekście. Natomiast cały program to jest 24 spotkania, to jest 8 tematów. My dzielimy obszar przemocy na takich 8 obszarów dotyczących przemocy i każdy obszar ma 3 spotkania. I każde spotkanie odbywa się w ten sposób, że najpierw analizujemy jakby problem, czyli jest taka edukacja. My tego specjalnie nazywamy programem terapeutycznym, tylko programem korekcyjno-edukacyjnym albo terapeutyczno-edukacyjnym, bo ten aspekt edukacyjny ma tutaj bardzo duże znaczenie. Nie wchodzimy bardzo mocno w takie oddziaływania terapeutyczne, w oddziaływania grupowych, bardziej właśnie w behawioralne, w kontekst takich zmian zachowań, umiejętności, komunikacji i tego wszystkiego. Czyli pierwsze spotkanie z tych trzech do każdego tematu to jest cudzy przykład, potem własny przykład i praca nad zmianą. I to jakby odbywa się w 24 spotkaniach dokładnie w taki sam sposób.
Łatwiej pewnie zmienić się osobie, która zgłasza się dobrowolnie.
Różnie to bywa. Na każdym etapie gdzieś tam się pojawia opór i nawet jeżeli ktoś się zgłosi dobrowolnie, to czasami zgłasza się dobrowolnie, bo mówi, że ma problem z żoną i chciałby zmienić żonę i co ma zrobić, żeby ta żona go, prawda, posłuchała. Natomiast jakby element tutaj podstawowy jest taki, że to my nie zmienimy świata i nie mamy wpływu na innych i musimy sobie ten wpływ i tą chęć kontroli nad innymi odpuścić. A jedyne, co mamy wpływ, to na nas samych, na to, w jaki sposób my reagujemy na innych, w jaki sposób odpowiadamy na trudności, w jaki sposób radzimy sobie z własnymi emocjami. I te emocje i kontrola tych emocji jest podstawowa elementem programu.
Są takie pozytywne przykłady, są takie pozytywne przypadki, którym udało się wyjść. Mówię tutaj oczywiście o tych osobach, które przeszły taki kurs, takie spotkania.
Mamy dużo takich przypadków. Program jest skuteczny dla ponad 60 osób, które ukończą cały program. Niektóre przystąpią, tylko które ukończą. Kończy różnie, od 60 do 70%. Natomiast zmiana u tych, którzy ukończą, czyli przejdą cały proces, to jest około 60%, że przez 3 lata nie wracają do zachowań przemocowych albo znacząco je zmniejszyli, tak? Czyli w taki sposób, że już nie zagrażają innym osobom. Bo czasami jest tak, że ta zmiana jest znacząca, ale nie całkowita. Dla nas to też już jest dużo, bo jakakolwiek zmiana to już jest lepiej niż w ogóle.
No, ciężko się całkowicie zmienić,
tak,
prawda?
Tak, tym bardziej, że jakby no, program, tak mówię, no, ten 24-spotkaniowy to jest około pół roku, więc trudno zmienić coś tylko w pół roku, jeżeli przez całe życie środowisko, kultura, rodzina utrwalała pewne przekonania i schematy funkcjonowania. Więc, ale jakby jest to początek. Jeżeli potem osoba chce, to jak najbardziej się zmienia i mamy bardzo dużo takich spektakularnych zmian.
Czyli kontakt z takimi osobami jest później.
Tak, tak. My monitorujemy te osoby. Często te osoby potem przychodzą do nas w innych okolicznościach, więc mamy czasami z nimi kontakt.
Dobry przykład tego, że właśnie jeżeli się chce, to można. to taka propozycja dla mężczyzn, którzy chcą się zmienić, którzy chcą zmienić swoje zachowanie związane z przemocą, bardzo różnoraką przemocą. Czy przychodzą panie, żony, matki?
Tak, czasami tak. Natomiast my ogólnie z zasady mamy tak, że jeżeli pracujemy z mężczyznami, to zawsze dajemy możliwość kontaktu także ich partnerkom, czy tym osobom, które z ich strony doświadczały przemocy, z kilku powodów. Pierwszy powód po to, żeby wiedziały, że pracujemy z ich partnerami i jeżeli mają jakieś pytania, to mogą jakby uzyskać tą informację. Z drugiego punktu widzenia też jest to jakby pewien element monitoringu. Czyli jeżeli kobieta nam mówi, że partner się zmienia, no to to jest też dla nas bardzo ważna informacja. A czasami zdarza się tak, że partner mówi coś innego, a partnerka coś innego, więc to też jest jakby element, który też nam pokazuje, w którym kierunku pracować i ten kontakt jest bardzo istotny. A czasami się dzieje tak, że partner się nie zmienia i partnerka nas o tym informuje, no i wtedy drogą jest na przykład droga prawna, czyli zgłoszenie przestępstwa na policję i podjęcie działań w zakresie ochrony, bo głównym celem pracy ze sprawcami to z jednej strony jest zmiana jakby zachowań sprawców. Natomiast tak naprawdę główny cel to jest ochrona ich najbliższych, czyli bezpieczeństwo osób bliskich, z którymi żyją. I to jest główny nasz cel i to tego nigdy nie zapominamy.
Są takie osoby, które na początku takich spotkań rezygnują, a później na kolejną edycję wracają, bo zrozumiały?
Bardzo dużo w ogóle. Uświadomienie sobie tego, że odpowiedzialność przemocy jest po mojej stronie, wiąże się z dużym napięciem, z dużą trudnością i czasami osoby muszą przerwać oddziaływania programu, żeby na przykład pójść na indywidualną terapię głębszą albo, nie wiem, skonsultować się z psychiatrą. I mieliśmy takie osoby, które nawet trzykrotnie rezygnowały, trzykrotnie wracały, ale było to im potrzebne do tej zmiany. No i potem kończyły z bardzo fajnym efektem.
Mówimy tutaj o takich możliwościach. Takie możliwości są, cały czas można się zgłosić?
Cały czas się można zgłosić, ale nie zawsze jest to bezpłatne. Czyli my jesteśmy jako fundacja też uwarunkowani pewnymi czynnikami finansowymi. Na ten moment zawsze na początku roku są to oddziaływania płatne, bo nigdy nie mamy dotacji na początku roku, bo to zależy od instytucji. Natomiast po półroczu mniej więcej koło lipca zaczynamy programy bezpłatne. W tym roku mamy nadzieję, że też tak będzie, ponieważ corocznie otrzymujemy wsparcie od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na pracę ze sprawcami. W tym roku też jest szansa na to, że ten program zostanie ogłoszony i być może przystąpimy do realizacji takiego działania.
Więc warto zaglądać chociażby na stronę fundacji, prawda?
Żeby... Tak, zawsze na stronie się warto informować. Takie informacje są na stronach, są na Facebooku Fundacji Feniks, ale też zawsze na stronie jest numer telefonu. Można zadzwonić albo napisać maila i zapytać. My wtedy przedstawimy ofertę. Jakby też, nawet jeżeli teraz by się działo tak, że ktoś ma trudną sytuację ekonomiczną, a bardzo chciałby pracować, no to zawsze możemy ustalić indywidualne warunki. Taka możliwość jest.
Mówimy tutaj o pracy z takimi osobami, które kierują się przemocą, są sprawcami tejże właśnie przemocy, ale spoglądając na stronę internetową Fundacji, można znaleźć też informację, że istnieje możliwość mediacji. To też taka pomoc podobna, powiedzmy.
Przemoc wyklucza mediację. Jakby z tego elementu, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z przemocą, to nie mamy równowagi sił. I w kontekście, kiedy nie ma równowagi sił, no to mediacja jest wykluczona, no bo mediator ma być bezstronny, a w momencie, gdy osoby nie są sobie równe siłowo, tak, no to w tym momencie ta mediacja będzie nieuczciwa. Więc w takim kontekście my odstępujemy od mediacji, bardziej być może kierujemy się arbitrażem i to jest jakby troszeczkę inna forma pomocy. Natomiast tak, fundacja jest jednym z podmiotów mediacyjnych w Rzeszowie. Jesteśmy wpisani na listę mediatorów Okręgowego Sądu w Rzeszowie i korzystają u nas osoby z mediacji, natomiast nasze mediacje głównie kierujemy w kierunku konfliktów okołorozwodowych, ustanowienia opieki rodzicielskiej, władzy rodzicielskiej w zakresie okołorozwodowym.
Zatem mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, by powrócić się do tego tematu mediacji, na czym one polegają, bo pewnie też sporo osób nie wie, czym dokładnie są mediacje. Dziś o przemocy, o sprawcach tej przemocy i o pomocy takim sprawcom przemocy rozmawialiśmy z naszym gościem Daniel Mróz, prezes Fundacji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks. Był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę.
Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.